ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Witam serdecznie, dzień dobry. Moim gościem jest dr Adam Czerniak, Szkoła Główna Handlowa i Polityka Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pensje rosną o ponad 14%, wynagrodzenia rosną o ponad 14%, to dzisiejsze dane. Szybciej rosną niż inflacja, a ja szczerze mówiąc jestem trochę tym szybkim wzrostem zmartwiony. Słusznie?
To jest nas dwóch, też jestem zmartwiony tym wzrostem.
Nie życzymy Polakom dobrze?
Życzymy Polakom dobrze, tylko problem w tym, że jeżeli płace rosną o 14%, a inflacja rośnie o ponad 12%, to znaczy, że de facto z roku na rok możemy kupić więcej o 2%. Bo tyle rosną tak zwane, jak my tutaj w nauce mówimy, realne wynagrodzenia. Bo de facto to, co się liczy dla budżetu przeciętnego Polaka, to jest różnica pomiędzy wzrostem jego dochodu, a wzrostem cen w sklepach. Ta jest najważniejsza no, i ta jest niewielka.
Ale jeżeli rośnie, to dobrze może. To dlaczego jest gorzej, jeżeli rośnie o 12 i 14, a nie na przykład o 2 i 4?
No niekoniecznie. Bo spójrzmy sobie na to, jakby było 25 i 24%, tak? Czyli wynagrodzenia rosną o 25%, inflacja o 24%. Co się dzieje wtedy z naszymi oszczędnościami, jeżeli Polacy mają oszczędności? Na jakim poziomie muszą być stopy procentowe? My już przeżywaliśmy to, taką sytuację, w których zarówno inflacja była dwucyfrowa, ponad 20%, wzrost wynagrodzeń też był ponad 20% i wcale nie byliśmy szczęśliwi. Mówię tutaj o okresie transformacji, bo to, co jest problemem przy tak wysokiej inflacji i tak wysokiej dynamice wynagrodzeń, że następuje taka spirala pomiędzy płacami a wynagrodzeniami. Na czym ona polega? Przychodzi pracownik do pracodawcy i mówi, słuchaj, rosną ceny wszystkiego, daj mi podwyżkę. Pracodawca mówi, no nie wiem, ale przychodzi po raz kolejny, w końcu mu tę podwyżkę daje. Ale żeby tę podwyżkę sfinansować, to on musi podnieść ceny swoich produktów. I jeżeli to się dzieje tak w całym kraju, to powstaje coś, co właśnie nazywamy spiralą płacowo-inflacyjną i powoduje, że ten wzrost płac napędza wzrost cen.
No ale to jak wyjść z tej sytuacji, bo z drugiej strony chyba nie powiemy ludziom, że no dla dobra gospodarki poświęćcie się i przez jakiś czas musicie się pogodzić z tym, że ceny będą rosły, a wasze pensje nie.
Problem w tym, że w zasadzie musimy to powiedzieć. My tego nie powiemy wprost, ale powie to Narodowy Bank Polski, trochę ustami prezesa Glapińskiego, który mówi, podnosimy stopy procentowe, a wzrost stóp procentowych oznacza co? Droższe raty kredytów, trudny dostęp do kredytów i tym samym niższy wzrost konsumpcji, ale a może na szczęście, nawet spadek konsumpcji.
Ale na szczęście po drugiej stronie ulicy Świętokrzyskiej jest Ministerstwo Finansów, które obniża podatki w Polsce, kiedy prezes Glapiński podnosi stopy procentowe, które wprowadza różne działania osłonowe. Chroni rząd najbiedniejszych.
Czy ja wiem, czy na szczęście, jak rząd zwiększa wydatki, to właśnie dokłada się do tej spirali cenowo-płacowej. Bo jeżeli pracodawca powie, nie, ja już ci dzisiaj nie dam podwyżki, bo mi skoczyła rata kredytu, więc ja już nie mam pieniędzy na tą podwyżkę, ale rząd mówi, a spoko, to ja ci obniżę wysokość płaconego przez ciebie podatku, no to ta osoba mówi, dobra, to ja idę do sklepu i dalej wydaje. I spirala cenowo-płacowa się kręci dalej, rozkręca, inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie.
Panie doktorze, ale czy można walczyć z inflacją, nie uderzając w kieszenie najbiedniejszych i biedniejszych, bo w Polsce jest dużo biednych ludzi.
Jest. I to w nich inflacja uderza najbardziej.
Dlaczego?
No dlatego, że w portfelu biednych osób wydatki na żywność, wydatki na ceny na paliwa, wydatki na prąd, na gaz stanowią dużo większy udział niż wydatki na usługi, które z pewnym czasie drożeją, przynajmniej ostatnio, nieco wolniej niż te kategorie, o których mówimy. Więc ta inflacja, z którą mamy teraz do czynienia, najbardziej uderza właśnie w te grupy najuboższe. Więc walka z tą inflacją, przeciwdziałanie tej inflacji powoduje, że te osoby będą finalnie na tym korzystały.
A czy działania, które teraz są podejmowane, działania osłonowe, one rzeczywiście chronią tych najbiedniejszych, które mamy w Polsce, czyli tarcze antyinflacyjne, czyli próba ograniczenia wzrostu cen energii?
Działania, które podejmuje rząd, faktycznie przynoszą ulgę. Tak? Bo widzimy nieco niższe ceny w sklepach, bo została obniżona akcyza, został obniżony VAT, będziemy mieć nieco wyższe dochody w portfelu na skutek obniżki podatków dochodowych, ale to są tylko efekty przejściowe. Bo to, że w tej chwili rząd dorzuci do gospodarki dodatkowe pieniądze, które trafią nawet do kieszeni obywateli, to niestety nie jest dobra informacja, ponieważ one zaraz zostaną zjedzone przez rosnącą inflację. A ta inflacja im dłużej będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie, tym bardziej kosztowne będzie jej obniżanie. Tym większe spowolnienie wzrostu wynagrodzeń, naszych dochodów, naszego poziomu życia będziemy musieli ponieść, żeby ta inflacja zmalała.
Czyli inflacja jest groźna nawet nie tyle skalą swojej wysokości, ale czasem swojego trwania.
Dokładnie. Gdyby ta inflacja tylko przez moment wzrosła i później zaczęła spadać, to nawet nie musielibyśmy stóp procentowych podnosić do tych poziomów, które w tej chwili
mamy. A może
mamy.
Tak się wydarzy. Bank Anglii, Anglia z krajów Europy Zachodniej zmaga się z wyjątkowo mocnym uderzeniem inflacyjnym. Komunikuje to w ten sposób, że według nich to będzie jednak przejściowe. Czesi, nasz sąsiad, bardzo ostro walczy z inflacją, starając się mocnym uderzeniem szybko ściągnąć inflację do dołu. No to może oni nas, Polskę, pociągną też do tego, żebyśmy szybko przeszli przez inflację.
No, Czesi są za małą gospodarką, żeby Polskę pociągnąć. To był za mały koń do ciągnięcia polskiej gospodarki. Wielka Brytania jest trochę ciut za daleko i tych powiązań handlowych, zwłaszcza po Brexicie, mamy za mało. To musiałoby się zadziać globalnie. Znaczy, Ameryka musiałaby bardzo silnie podnieść stopy procentowe, Europejski Bank Centralny również, a na to aż tak się nie zanosi.
Czy nam by się przydała szokowa terapia walki z inflacją? Wiem, że Polacy nie lubią terapii szokowej wspominać, ale może warto by było.
Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że tempo podnoszenia stóp procentowych, z jakim mamy w tej chwili do czynienia w Polsce, jest zbyt szybkie, że jest za bardzo szokowe, że ludzie dostają z miesiąca na miesiąc wyższe rachunki od banku za ich kredyt hipoteczny i te rachunki rosną za szybko. Ale dlaczego rosną za szybko? Dlatego, że właśnie dużo banków centralnych, w tym niestety nasz bank centralny, Narodowy Bank Polski, uważał, że inflacja, która zaczęła już rosnąć w 2021 roku, jest przejściowa. A mówiąc wszystkim, jest przejściowa, spokojnie, nie ma się czego obawiać, stopy procentowe pozostaną długo jeszcze na niskim poziomie. Bank centralny trochę przespał zaczął podnosić stopy procentowe, przez co w tej chwili musi nadganiać z tymi podwyżkami i dlatego mamy taką quasi-terapię szokową, bezprecedensową sytuację w Polsce.
A inflacja nie jest przejściowa według pana?
No, to jest bardzo duży znak zapytania. Pytanie, czy chcemy się zakładać z rzeczywistością, czy ta inflacja jest przejściowa i za rok będzie na poziomie 2,5%, czyli taki, jaki jest cel banku centralnego, czy też może jednak będzie wysoka. Moje prognozy, prognozy Komisji Europejskiej, prognozy OECD wskazują, że Polska będzie miała jedną z najwyższych, jeśli nie najwyższą inflację wśród krajów Unii Europejskiej w przyszłym roku. Ponad 8%. Możliwe, że w 2024 roku też będzie ponad 8%. Jeżeli na tym poziomie inflacja nam pozostanie albo będzie jeszcze wyższa, to naprawdę koszty zejścia z tej inflacji będą porównywalne do kosztów, które musieliśmy ponieść w latach 90.
Gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest dr Adam Czerniak. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zostajemy w radiu internetowym RMF 24, na rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Płace, pensje, wynagrodzenia rosną szybciej od inflacji, z kolei produkcja rośnie wolniej od oczekiwań. Na ile realny jest scenariusz, w którym wejdziemy w tak zwaną stagflację, sytuację, w której pensje będą rosły, gospodarka będzie spowalniała, a ludzie będą musieli coraz więcej oszczędzać, a zaczną się martwić o pracę?
No ten scenariusz jest realny. Faktycznie skala i tempo podnoszenia stóp procentowych przez bank centralny, któremu zresztą towarzyszą różne problemy zarówno wewnątrz polskiej gospodarki, jak i w jej otoczeniu makroekonomicznym, czyli na przykład wciąż panujący w Chinach COVID i obostrzenia pandemiczne, które tam zostały wprowadzone, które utrudniają globalne łańcuchy dostaw, po prostu później docierają towary do Polski, później docierają części, surowce, to powoduje wzrosty cen i to prowadzi do tego, że wzrost gospodarczy jest niższy, więc ten scenariusz stagnacji, czy nawet jakiejś niewielkiej recesji, jak my to ekonomiści mówimy, technicznej recesji, czyli spadku poziomu PKB z kwartału na kwartał, jest jak najbardziej możliwy. I w gruncie rzeczy powiedziałbym nawet, jeżeli to będzie takie krótkie i przejściowe, to niespożądane. Bo taka drobna recesja daje sygnał dla całej gospodarki, dla przedsiębiorców. Słuchajcie, koniec z tą spiralą cenowo-płacową, zwalniamy, musicie wolniej podnosić wynagrodzenia, wolniej podnosić ceny i dzięki temu możemy tę inflację zbić szybciej.
W jak dużym stopniu, bo wspomniał pan o Chinach i o zaburzonych łańcuchach dostaw przez COVID, ale jest też taka teoria, że to środowisko inflacyjne jest związane z tym, że czas niskich cen był w gruncie rzeczy długim, ale jednak przejściowym okresem. To znaczy, że Azja dostarczająca nam tanich produktów, to było wydarzenie, które było ważne, trwało od lat 70., 80., ale już się powoli kończy, no bo nie będziemy dostawali tej taniej produkcji z Dalekiego Wschodu i w związku z tym kończy się czas długoterminowej niskiej inflacji i teraz musimy żyć w innej rzeczywistości. Na ile ma pan wrażenie, że to jest trwałe zjawisko?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrobić krok wstecz, a nawet kilka kroków wstecz, bo musimy spojrzeć na historię gospodarczą świata. I faktycznie, jak patrzymy na historię gospodarczą świata, to mamy okresy, kiedy ceny są stabilne albo inflacja jest bardzo niska. Po nich następują okresy podwyższonej inflacji, jak w latach 70., na początku lat 80. na świecie. W Polsce to jest trochę inna historia, bo mieliśmy transformację gospodarczą. Później znowu następują okresy stabilizacji inflacji, ale później to się odwraca. I prawdopodobnie w tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której będziemy musieli przyzwyczaić się do tego, że te wzrosty cen będą raczej szybsze niż wolniejsze, przez co polityka pieniężna będzie musiała być bardziej restrykcyjna po to, żeby pilnować, aby inflacja nie uciekła nam, żeby znowu nie poszła na tym poziomy dwucyfrowe, tak jak jest teraz. Właśnie dlatego, że mamy nieco krótsze łańcuchy dostaw po pandemii w tej chwili, czyli że droga od producenta do firmy, która przetwarza towar, później do konsumenta jest krótsza. Nie możemy już sobie pozwolić na to, żeby te łańcuchy dostaw były rozciągnięte na cały glob, tylko właśnie dużo firm chce je skracać. Na przykład jest to szansa dla Polski, tutaj tak na marginesie mówiąc, bo część firm zamierza przenieść produkcję do nas po to, żeby te łańcuchy dostaw na przykład do klienta europejskiego były krótsze. No ale to powoduje, że podaż często nie nadgania, czyli ta skala produkcji nie nadgania tak szybko za popytem, że popyt, czyli to, ile my chcemy tych dóbr kupić, często rośnie szybciej niż rośnie dostępność różnego rodzaju towarów. Dodatkowo w tej chwili staramy się ograniczyć wpływ gospodarki na klimat. To także nam ogranicza możliwości takiego tworzenia podaży bez ograniczeń, tak? Czyli tworzenia dóbr bez ograniczeń, bo staramy się, żeby każdy towar, to co kupujemy w sklepie, to w jaki sposób korzystamy z usług, było społecznie i ekologicznie odpowiedzialne. A to oznacza, że po prostu tych towarów będzie nieco mniej, będzie się je tworzyć dłużej, trudniej, będziemy musieli bardziej racjonalnie gospodarować naszymi dochodami, ale równocześnie oznacza to też, że ta presja na wzrost cen będzie wyższa i musimy ich pilnować.
Myśli pan, to trochę dochodzimy do takiego już bardziej rozważań filozoficznych i obiecuję, że zaraz ten wątek filozoficzny skończymy, ale to było intrygujące, co pan powiedział. Czy myśli pan, że my zmierzamy trochę w kierunku odchodzenia od takiego konsumpcyjnego modelu życia, który mieliśmy, my, świat zachodni, czy zmiany tego modelu?
Patrząc od strony właśnie filozoficznej, ja uważam, że tak. Tutaj oczywiście poglądów na to jest bardzo wiele, zarówno filozofowie, czy...
Ale ludzie to zaakceptują.
Czy futurolodzy się spierają w tym względzie. Na pytanie, jaką mają alternatywę, bo zdaniem części, a w zasadzie zdecydowanej większości nawet bym powiedział, specjalistów do spraw ekologii, ale także ekonomistów, my nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić już w tej chwili przy istniejących ograniczeniach społecznych, klimatycznych, ekologicznych na tak szybki wzrost konsumpcji, taki nieumiarkowany wzrost poziomu życia.
To znaczy, że to będzie taki świat, w którym nie będziemy jeździli na wakacje samolotem gdzieś daleko, tylko raczej jednak już pociągiem nad Polskie Morze. Oby było ciągle tam, gdzie jest, a nie trochę bliżej centralnej Polski, że to będzie oznaczało, że trochę mniej będziemy sobie kupowali ubrań, bo coraz częściej będziemy korzystali z odnowionych ubrań starych i kupowali coś z kolekcji sprzed paru lat. To znaczy, że będziemy rzadziej jeździli samochodem, że korzystanie z samochodu będzie droższe, być może opodatkowane, że będziemy trochę mniej, rzadziej jedli w restauracji. To są...
Tutaj pan redaktor pokazuje takie negatywy tego, a ja właśnie nie podchodzę do tego, że na zasadzie ale mniej wszystkiego.
Ale nie wiem, czy to jest negatywne.
Ja bym raczej powiedział, będzie inaczej. Nie wiem, jak dokładnie będzie, ale może nie będziemy mniej kupować ubrań, ale za to będziemy się nawzajem tymi ubraniami wymieniać. Częściej, że będziemy kupować spodnie czy sukienkę na kilka miesięcy, później będziemy ją wystawiać, będzie jakaś firma, która będzie ją szybko odświeżać i ktoś inny zaraz będzie mógł ją nosić, a my bardzo szybko będziemy w stanie wymienić swoją garderobę. To samo roki spędzania wakacji mogą być w zupełnie nowy sposób tworzone. To wcale nie musi być powrót do sobie, lat 70., kiedy my rodzinami wyjeżdżamy pociągiem nad morze, takim zatłoczonym pociągiem. To pewnie
było
będzie
też
zupełnie...
trochę to fajne. No.
Miało swój urok, też to pamiętam. Natomiast ten świat może wyglądać, moim zdaniem na pewno będzie. Będzie wyglądał inaczej niż widać to teraz, tylko musimy w sposób bardziej odpowiedzialny dokonywać tej konsumpcji i na pewno znajdziemy w niej dużo przyjemności.
To teraz trochę inny wątek, też dotyczący cen, mieszkania. Mamy dane dotyczące popytu na kredyt hipoteczny. Widać, że Polaków przestaje być stać na kredyt hipoteczny. Mamy trwającą dyskusję na temat tego, na ile trzeba pomagać tym, którzy pożyczyli pieniądze na mieszkanie. Mamy też sporo znaków zapytania co do sytuacji deweloperów. Mamy sporo znaków zapytania co do sytuacji ludzi naprawdę biednych, których nigdy na kredyt nie było stać, a którzy teraz zmagają się z szybko rosnącymi cenami najmu mieszkań. Po pierwsze, czy pan uważa, że należy pomagać kredytobiorcom, którzy mają problemy ze spłaceniem rat kredytu? I czy jest potrzebny ten specjalny program rządowy?
Przy postawieniu warunku, którzy mają problemy, faktyczne problemy ze spłacaniem rat kredytu, tak. Ja uważam, że jeżeli ktoś znajduje się w trudnej sytuacji, nie z własnej winy, to czemu by mu nie pomagać? Nawet jeżeli z własnej winy się znalazł, gdzieś popełnił błąd, też potrzebuje pomocy od państwa, od tego jest państwo.
A ta pomoc, która została zaproponowana przez rząd, się panu podoba?
Nie.
Dlaczego?
Nie podoba mi się dlatego, że jej główną część stanowią wakacje kredytowe. Czyli sytuacja, w której w zasadzie każda osoba, która się zgłosi, która kupiła mieszkanie na własne potrzeby życiowe, dostanie możliwość niepłacenia dwóch rat kredytów w każdym z kwartałów drugiego półrocza tego roku i po jednym miesiącu, czyli po jednej racie kredytu co kwartał w przyszłym roku. No, każdy, kto się zgłosi, znaczy są osoby, które zaciągały kredyt i mają wysokie dochody na jego pokrycie, świadomie zaciągały taki kredyt, a nie inny, licząc się z tym, że stopy procentowe mogą iść do góry, więc dlaczego mielibyśmy im pomagać? Ja uważam, że powinniśmy pomóc tym osobom, które faktycznie na skutek wzrostu rat kredytów hipotecznych mają w tej chwili kłopot, żeby na przykład zapłacić rachunek za prąd.
Ale jak je określić? Jak znaleźć te osoby? Kryterium dochodowe.
To się robi. Na świecie, w Polsce to się robi i zresztą działał już w Polsce od lat Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który został rozszerzony w roku bodaj 2019 i w tej chwili on właśnie miał się zacząć sprawdzać i zresztą w marcu liczba osób, które wnioskowały o pomoc tego funduszu, gdzie są kryteria dotyczące relacji poziomu raty kredytowej do miesięcznego dochodu, ta liczba osób, które o to wnioskowały, skoczyła do góry i to w zasadzie w sposób wykładniczy.
A nie jest tak, że wszystkiemu winne są banki, no bo pożyczały mieszkania, teraz bardzo szybko podnoszą raty kredytów, a jednocześnie bardzo wolno podnoszą oprocentowanie lokat.
No dobrze, jedna rzecz. Banki są takimi samymi przedsiębiorcami jak piekarz, czy sprzedawca w naszym lokalnym sklepie.
One piekarzy lubimy bardziej niż bankowców.
Zdecydowanie, nie dziwię się, bo bankowcom musimy płacić i często nie mamy poczucia, że dostajemy coś w zamian, a u piekarza dostaniemy chleb czy bułkę. Natomiast banki działają zgodnie z interesem ekonomicznym na rzecz swoich udziałowców, czyli właścicieli. Piekarz pewnie sam zarabia, bank zarabia na rzecz swoich udziałowców. I teraz to nie rolą banku jest, żeby ograniczać swoje dochody i działać na korzyść społeczną, tylko rolą państwa, przede wszystkim nadzoru finansowego, jest, żeby tak ustawić reguły gry warunki udzielania kredytów hipotecznych, żeby banki, dążąc do realizacji zysku, nie działały na szkodę klientów, żeby chronić tych klientów.
Banki mówią, że one są w sytuacji trochę paradoksalnej, dlatego że państwo, które krytykuje je, jednocześnie w gruncie rzeczy zmusza je do tego, żeby zbyt szybko nie podnosić oprocentowania lokat, bo samo im funduje nadpłynność sektora, zmuszając je do kupowania obligacji.
Gdybym był bankierem, to w ogóle miałbym poczucie pewnej schizofrenii, tak? Jakichś dziwnych sygnałów, które do mnie docierają ze strony rządu, no bo przecież rok temu nikt nie narzekał, że mamy kredyty ze zmienną stopą oprocentowania. Nikt nie narzekał na WIBOR, że to jaki dziwny WIBOR, jaka dziwna miara, którą używamy od ponad 20 lat. Nagle jak zaczęły iść do góry stopy procentowe, to zaczynamy narzekać na banki, szukamy winnych. A winnych należy szukać po stronie tych, którzy właśnie w tym okresie, kiedy stopy były ultra niskie i wiadomo było, i ekonomiści o tym wiedzieli, że te stopy procentowe prędzej czy później muszą iść do góry, które zezwoliły na to, żeby tak dużej liczbie Polaków udzielać kredyt na zmienną stopę procentową.
A to ma pan wrażenie, że nadzór nie dał rady? Tak jak w latach 2005-2007, kiedy zbyt późno zaczął ograniczać dostęp do kredytów hipotecznych, tak teraz zbyt późno zaczął zmuszać instytucje finansowe do tego, żeby się przestawiły na kredyt o stałej stopie?
Świetna analogia. Dla mnie to jest w zasadzie dokładnie ten sam przypadek, który był w przypadku kredytów indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego, które były po prostu dozwolone i mimo starań nadzoru nie została ta podaż ograniczona. Tutaj też powinna być ograniczona. To się dzieje w innych krajach na świecie. Przykładowo na Słowacji mamy 95% kredytów udzielanych na okresowo stałym oprocentowaniu. Na Węgrzech to jest ponad 50%. Dlaczego w Polsce my z tym nic nie robimy?
Dlaczego?
Tam nadzory działały od dłuższego czasu na rzecz właśnie udzielania tych bardziej stabilnych kredytów, gdzie ryzyko stopy procentowej jest po stronie banku, a nie po stronie kredytobiorcy, bo tylko bank może się przed tym ryzykiem skutecznie obronić.
No bo może kupić różne instrumenty finansowe,
dokładnie,
które go zabezpieczają.
Kowalski czy Kowalska nie są w stanie kupić takich instrumentów i oni nie są w stanie się przed tym zabezpieczyć, więc pozostają tylko z rosnącymi rachunkami za swoją ratę kredytu.
A czy walcząc z tym problemem na rynku mieszkaniowym powinniśmy wprowadzić jakieś inne radykalne rozwiązania dotyczące rynku mieszkaniowego? Wraca pomysł w tym momencie, gdzieś tam krąży z tyłu, ale każdy boi się go wyciągnąć, na przykład wprowadzenia podatku katastralnego.
Ja uważam, że sensownie zaprojektowany podatek katastralny jest rozwiązaniem, które pomogłoby zwłaszcza tym najuboższym Polakom w dostępie do mieszkań. Ponieważ to, co działo się w Polsce w ostatnich latach, to jest znaczący wzrost liczby nowo oddawanych mieszkań przy równoczesnym utrzymującym się wciąż wysokim problemie niedostępności mieszkań dla dużej części społeczeństwa, zarówno od strony cenowej, jak i od strony ilościowej, czyli mieszkań, których oni mogliby nabyć.
Jak powinna wyglądać ta polityka mieszkaniowa w Polsce?
Polityka mieszkaniowa w Polsce przede wszystkim powinna być spójna. Czyli my powinniśmy prowadzić ją w taki sposób, żeby pomyśleć o zapewnieniu mieszkania zarówno dla osób o niskich dochodach, o średnich dochodach i o wysokich dochodach różnymi narzędziami, które nawzajem się uzupełniają.
A my jedyne narzędzie, jakie mamy, to jest taka metoda na prezydenta Komorowskiego, tak? Czyli weź kredyt i...
I to jest coś, co my w ekonomii nazywamy dryfem instytucjonalnym. Ten dryf instytucjonalny niestety od lat był w Polsce, niezależnie od opcji politycznej, gdzie politycy myśleli, okej, niech rynek to załatwi. Rynek działa dobrze, niewidzialna ręka rynku, proszę bardzo, tutaj dostaniecie gwarancje kredytowe, dopłaty do kredytu, inne formy pomocy. Bierzcie ludzie kredyty i później radźcie sobie sami. Niestety nie w ten sposób prowadzi się politykę mieszkaniową, nie w ten sposób prowadzi się politykę mieszkaniową na pewno na Zachodzie.
Doktor Adam Czerniak, Szkoła Główna Handlowa i Polityka Insight. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Można powiedzieć, że Polska ma czasem spójną politykę nieposiadania polityki w różnych obszarach. To wszystko, proszę Państwa, po południowej rozmowie w RMF FM. Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia.